No to witamy w ostatnim tygodniu, zaraz przed Wielkim Tygodniem. Ostatni tydzień rekolekcji, więc już nas za tydzień nie zobaczycie. Jeszcze w tym tygodniu, ostatni tydzień.
Jedni się cieszą, drudzy czują smutek.
Tak, i w tym tygodniu, w tym spotkaniu chcemy odwołać się do drugiego kuszenia z Ewangelii, którą właśnie omawiamy, którą się kierujemy, żeby też właśnie wybrzmiało to, jak przeciwnik działa w tamtym kontekście, kiedy pokazuje nam wielkie rzeczy, kiedy możemy się pogubić w tych owocach i czy to co spotykamy w swoim życiu, faktycznie są owoce, czy właśnie z jakiejś niewiedzy nie zbaczamy z drogi. Bo jakby to kuszenie, którego tam szatan się dopuszcza, czy wystawia w jakiś sposób na próbę Jezusa, właśnie dotyczy tej wielkości, ale w zamian za to, żeby oddać pokłon. I komu w takim razie oddajemy pokłon? Czy się zastanawiamy na tym, czy się nie gubimy w tym? To tak tylko zarysowując ten temat, bo wiemy, o czym chcielibyśmy w tym kontekście rozmawiać.
Tak, ja się jakoś tutaj tak podzielę swoją historią, bo dużo już wybrzmiało o tym, że wiedza jest ważna, świadomość, może nie wiedza, a świadomość i też te motywacje i badanie postawy swojego serca. Mówimy o trzecim kuszeniu.
Drugim.
Zależy od Ewangelii.
Aha, okej, to ja mówię o trzecim, ale chcę powiedzieć o tej nieświadomości i właśnie o tym badaniu owoców. Dlatego, że moja historia drogi z Bogiem jest taka, że się nawróciłam, potem równocześnie będąc też w środowisku takiego rozwoju osobistego i jakimś takim, wydaje mi się, naturalnym etapem jest szukanie w duchowości głębiej, głębiej i głębiej. Różnych praktyk, dowiadywania się o różnych rzeczach. Tu chodzimy na uwielbienia, tutaj zaczynamy medytację, tutaj lekcje divina i tak dalej, i tak dalej. No i ja w jakiejś takiej nieświadomości, też przez to, że nie uczestniczyłam w żadnej wspólnocie i nie przeszłam żadnej formacji i byłam 15 lat czy 13 poza kościołem, bardzo szybko szukając pod hasłem duchowość różnych następnych książek, rozwiązań, trafiłam w takie kręgi, dzisiaj wiem, że to będzie coś w tym całym worku, który ja nazywam New Age'em, który w ogóle szeroko nazywamy New Age'em, chociaż wydaje mi się, że to już jest tak nadużywane, że to jest taki wielki worek, w którym nie wiadomo co jest, a wszystko do tego wkładamy. Natomiast u mnie było tak z medytacjami. Ja nie wiedziałam, że jest coś takiego jak medytacje chrześcijańskie, więc zaczęłam medytować ze względu na to, że w środowisku biznesowym, takim rozwoju osobistego, było to modne i było to jakimś takim elementem tego, że no właśnie, idziemy głębiej w ten rozwój. No i nie wiem, jak wy zaczęliście medytować, ale ja wpisałam po prostu na YouTubie medytację i wyskoczyło mi to i co mnie pociągnęło w tytule, to było dla mnie dobre. No i ja jak już coś robię, to robię to głębiej, bardziej i się w tym doskonale. Więc bardzo szybko z medytacji wewnętrznego dziecka przeszłam do medytacji, otwierania czakr i różnych innych rzeczy. Poszłam na roczny kurs intuicji, gdzie był dany temat, medytacja, afirmacje, ćwiczenia. I to był bardzo rok dużego wzrostu.
Przepraszam, to już było jakby po twoim nawróceniu, tak?
Tak, okay. jak najbardziej. I ja cały czas oczywiście nie byłam, wiecie, nawróceniu nierówne, tak? Jedni się nawracają i przemienia im się życie, drudzy się nawracają i czasem zaglądają do kościoła, a na przykład tak nie włączają się we wspólnotę, nie jeżdżą na rekolekcje i tak dalej, ale gdzieś tam poszukują. I dla mnie to był taki czas, kiedy ja tutaj swoje medytowałam, a czytałam książki Ojca Szustaka, albo pojechałam na rekolekcje. Czasem uczestniczyłam przy świętej i nie widziałam małych rzeczy. No i słuchajcie, doszło do tego, że bardzo zaangażowałam się w numerologię, bardzo zaangażowałam się w kręgi kobiet i różne tam historie i to wydawało dobre owoce. I ja naprawdę uważam, że w tym środowisku...
Z mojej perspektywy.
Mhm. Ale też nie zgodzę się z tym, że to jest totalne zło. Dlatego, że dokładnie te same ćwiczenia, dokładnie no bardzo dużo elementów. Słyszałam na szkoleniach biznesowych, możemy znaleźć w podręcznikach różnych, nie wiem, Briana Tracy'ego, czy różnych ludzi, którzy odnieśli sukces. To są po prostu ćwiczenia, które rzeczywiście dają nam wgląd w siebie. No ale właśnie, ta uważność i badanie polega na tym, że ja doświadczyłam ataków złego, który podszywa się pod Boga, pod dobro, pod prawdę, którą głosimy w Kościele, tak bardzo, że jeżeli nie masz wiedzy na ten temat, że w ogóle zło istnieje i w jaki sposób może kusić, w jaki sposób może się podszywać, to uważam, że jest to nie do odróżnienia. I ja zrozumiałam, co to znaczy, że szatan podszywa się pod anioła światłości, tylko mu ogon z tyłu wystaje. I naprawdę tak to wyglądało. Ja, kiedy weszłam w to środowisko, zaczęłam organizować takie wyjazdy dla kobiet. Tam już było wzywanie przodków, aniołów światłości, ciągnięcie kart, różne takie rzeczy. I przysięgam wam, że nawet by mi do głowy nie przyszło, że my robimy coś złego. Dlatego, że po pierwsze przynosiło to dobre owoce, po drugie to nie było, to byli normalni ludzie, tak, którzy są prezesami, prawnikami, lekarzami, nie jakimiś, wiecie. I trzecia rzecz, to po prostu hula po internecie. To nie jest, że ja tam musiałam w jakieś tajne miejsca. Wiecie, wpiszcie, albo nie wpisujcie.
Ale czekaj, jak mówisz dobre owoce, to znaczy jakie na przykład?
No to, że ja byłam bliżej siebie. Aha, okay. Przepracowywałam sobie różne traumy.
I mi wchodziłam... tak zgrzyta trochę to określenie dobre owoce. Mhm. Raczej bym powiedziała, że... Może sukces,
jakieś
coś pozytywnego, bo jak mam na myśli dobre, Pan Bóg jest dobry. Mhm. Czy to mogło być... No nie wiem, ja mam zgrzyt, bo jak słyszę o tych rzeczach, to one nie są dla mnie rzeczami.
Może chodzi o ostateczny rozrachunek, nie, że jakby bardzo często jest tak, że wchodzimy w jakieś zło, tak jak zresztą mówimy, pod pozorem dobra i teraz każde kłamstwo, żebyśmy się dali na nie nabrać, musi zawierać sobie odpowiednią ilość prawdy, bo inaczej w to nie wejdziemy, nie? Więc jakby wiadomo, no mi się przypomina historia naszego brata, który był w sekcie New Age, zanim się nawrócił i on opowiadał mi właśnie bardzo jakby jak się czuł, robiąc te medytacje i tak dalej, że się czuł super silny. A byliśmy razem w klasztorze i nie mógł wstawać na modlitwę albo coś, bo nie miał siły, prawda? Że jakby takie
sprowadzenie...
Chodzi
o subiektywną ocenę wtedy, w tamtym czasie, nie?
Tak, natomiast będę patrzeć na to szerzej, bo to nie jest prawda, że tam nie było Boga. Nie ma przestrzeni, w której nie ma Boga. Ja na przykład doświadczyłam tam medytacji, w której wzywaliśmy przodków do ochrony i obok mnie dziewczyna doznawała różnych tam rzeczy, które były złe. I ja jestem przekonana, że to, co ja widziałam i co mnie ochroniło, to był Duch Święty. To jest moje doświadczenie i subiektywna ocena, ale to, że mnie się nie wydarzyło nic złego, ale nie byłam w sekcie, jakby nie róbmy teraz z tego, że tam, wiecie, ja po prostu weszłam w środowisko medytacji i kiedy nie masz uważności właśnie na zagrożenia duchowe i różnych rzeczy, w taki zdrowy sposób, bo też możesz trafić na środowisko chrześcijańskie, które uważa, że wszystko jest zagrożeniem duchowym i najlepiej nie wychodź z domu, czyli lęk, czyli nie pochodzi to od Boga, żeby się zastraszyć. Bardziej chcę o tym powiedzieć i w kontekście wracania do Ewangelii zwróćmy uwagę, komu oddajemy pokłon w kontekście tego, co robimy. I to jest o tym, że coś może właśnie pozornie wydawać dobry owoc, i chcę przytoczyć taki obraz, że dobry owoc, który ściągamy z drzewa, bardzo dobrze jest obejrzeć z każdej strony. Ponieważ jeżeli on pozornie z fasady wydaje się dobry, to nie znaczy, że jeżeli go poobkręcamy, to on z tyłu nie jest podgniły. I dla mnie te dobre owoce były tym, że ja na przykład robiłam codziennie rano i wieczorem praktykę wdzięczności. Czy nie tego samego uczymy w chrześcijańskim naszym środowisku, dokładnie tego samego. I to przynosiło dobre owoce, no bo wdzięczność wyzwala pozytywne nastawienie, zauważasz więcej dobrych rzeczy i tak dalej. Dlatego się śmieję, że będę broniła tych dobrych owoców.
Ale tutaj
ale
ja
to
mam
był
takie
element.
Coś, ale zależy, gdzie ta wdzięczność
znaczy,
jest skierowana.
Komu? Tak?
O to chodzi.
No i widzisz.
Jakby ja tutaj dlatego tak trochę staję naprzeciw, bo żeby nie wybrzmiało z tej rozmowy, że nie bójcie się, idźcie tam. Ja uważam, że to są miejsca, do których nie należy iść, bo ty miałaś w jakiś sposób łaskę i Pan Bóg ochronił cię,
tak.
Ale ktoś nie i w to wpadnie tak mocno, że tam przeciwnik po prostu sobie pozamiata.
Ale myślisz, że komu oddawałam chwałę w tej wdzięczności?
No nie wiem, bo nie powiedziałaś o tym. Powiedziałaś tylko, że praktyka
tak.
wdzięczności. No
tak,
nie?
Ale praktyka wdzięczności.
Są też takie praktyki wdzięczności, które nie są skierowane na Boga, że to jest taka, jestem wdzięczna światu, energii. No to jest normalne
no
tak, teraz
tak,
w tym świecie. No
tak,
nie?
Tak. I ona była sobie za to, co ja dobrego zrobiłam, albo właśnie światu, tak? I w ogóle my mamy takie powiedzenka, tak, że los tak chciał, a życie się przytrafiło, a miałam szczęście, a miałam coś tam. I rzeczywiście właśnie to są drobne rzeczy, na które warto uważać i tu się totalnie zgadzam, w kontekście temu, komu oddajemy chwałę. I co się potem zadziało? Kiedy ja już tam zboczyłam z trasy, ale byłam na Alfie, ale gdzieś mnie tam Bóg pociągał z boku i ja odpowiadałam na te rzeczy, bo nigdy świadomie nie robiłabym takich rzeczy. To właśnie wynikało z tego, że ja byłam bardzo świeżo nawrócona. To był pierwszy rok, więc no właśnie, cały czas kłania się to, że jeżeli Bóg widzi, jak bardzo jesteś cenny i jak wiele jesteś w stanie zrobić, albo samym życiem po prostu robisz, zły też to widzi. On został stworzony jako anioł, który ma dużo większe poznanie i ogromną przewagę nad człowiekiem, ale nie nad Bogiem. Więc walczy o ciebie. I teraz im większa misja, im większe posłanie, no tym te ścieżki, to zbaczanie jest duże, a teraz jesteśmy w tym totalnie przesiąknięci. I teraz dla mnie takim momentem, w którym się ocknęłam, była rozmowa, w której ksiądz mi powiedział, że to są elementy okultyzmu. Co robimy. I widzicie, to jest znowu z kwestii niewiedzy, dlatego że ja okultyzm rozumiałam tak, że piszę pentagramy, palę koty, chodzę na czarne msze. Wiecie, intencjonalne działanie, takie, że ja wiem, co robię, wiem, gdzie idę, szukam tego, oddaję świadomą chwałę, a on mi powiedział takie bardzo fajne zdanie. Jeżeli nie oddajesz chwały Bogu, jeżeli nie modlisz się do Ducha Świętego, jeżeli nie wzywasz anioła, ale stróża, to przypałęta się to, co jest dookoła. To jest nieintencjonalne, nieświadome, dlatego myślę, mnie liznęłam tego tematu, bo to nie było intencjonalne i świadome otworzenie furtki, tylko zły wchodzi w miejsce niewiedzy. I oczywiście nie tyczy się to Jezusa, który doskonale znał swoją tożsamość i odpowiada, że dla mnie ten fragment jest o tym, że szatanowi nie chodziło w mojej ocenie o te bogactwa, tylko właśnie o to, żeby Syn Boży klęknął przed Nim. Mnie oddaj chwałę. I dla mnie raz, że okultyzm, że wydawanie złych owoców, ale w szerszej perspektywie, kiedy się ocknęłam, zobaczyłam bardzo duży krach finansowy, chciwość, która się rodzi i pretensje do Boga.
Czyli ostatecznie owoce wcale nie były dobre.
Tak, czyli ostatecznie oprócz tego, że praktyka wdzięczności i tak dalej dała mi dużo dobrego, to, że nie było to do końca opowiedziane na chwałę Boga, sprawiło, że ja zaczęłam mieć do Niego pretensje, że mi się złe rzeczy w życiu dzieją, a przecież ja tutaj robię bardzo dobre rzeczy, ja się rozwijam, ja medytuję i tak dalej. No i takim momentem było to, że ja po prostu zobaczyłam na internecie, że jest coś takiego jak medytacje chrześcijańskie i pomyślałam sobie, okej, to co ja medytuję, jeżeli to nie są medytacje chrześcijańskie. Parę tygodni później dzięki Alfie była rozmowa z tym księdzem, który mi wytłumaczył, że okultyzm w Hollywoodzie, który jest pokazany na filmach, to nie jest to, jak rzeczywiście nas podchodzi zły, no bo byłoby to tak proste, żeby po prostu tego nie robić, że jakby cała ta konkluzja i to, że chcieliście, żebym się też tym podzieliła, jest o tym, że ta wiedza i ten nasz krok do informowania się, słuchania mądrych ludzi, mądrych źródeł, zastanawiania się, konsultowania jest bardzo ważny. Od tamtej pory mam towarzysza duchowego i uważam, że w ogóle w sytuacji, kiedy posługujesz, ja wiem, że są różne etapy, kiedy nie trzeba mieć, ale uważam, że zawsze dobrze jest mieć właśnie towarzysza, który ci powie, czy jesteśmy na dobrej ścieżce. No i ta uważność na to, komu ja oddaję chwałę. I teraz złemu nie chodzi o to, żeby oddawać chwały jemu. To by było za proste. Chodzi o to, żebyś siebie postawiła w centrum. To ja mam taką moc, że jestem w stanie współgrać z energią świata i afirmacjami sprawić, że wszystko, co jest, jestem w stanie przyciągnąć. To ja sobie otwieram czakry, to ja jestem w stanie wzbudzić w sobie harmonię, czyli stawiam siebie w centrum i wtedy nie potrzebuję Boga, ale też nie potrzebuję ludzi. W zasadzie jestem panem tu i teraz swojego świata. No i teraz pytanie, do czego to prowadzi w konsekwencji całego życia, nie? Czy to prowadzi do miłości, do więzi, do relacji? Jakie to może właśnie w szerszej perspektywie wydać owoce?
Tak, tutaj
Ty jesteś ekspertem z takich spraw.
Zaraz wam wytłumaczę.
To słucham.
Żartuję. W sensie ostatnia rzecz jest bardzo ciekawa, bo znowu wchodzi nam na tapet ta optyka, prawda?
Może powiedzmy, że nie pomyliłeś się mówiąc na tapet, tylko właśnie podobno tak, jak trzeba tego
tak,
używać.
Tapet to jest taki stół, prawda?
Gdzie nie na tapetę.
Tak jest. Nie chodzi o tapetę.
Na ścianie trudno pracować.
Tapet. Taki z zielonym obrusem, wiadomo. I ta optyka, ponieważ właśnie słusznie Sylwia, myślę, zauważyłaś, że nieprzyjacielowi zawsze chodzi o to, żebyśmy my siebie postawili w centrum, a tylko rzucę jako dygresję obraz papież Benedykt XVI, chyba jeszcze jako wcześniej przed objęciem tronu Stolicy Apostolskiej, fajnie pisał o tym właśnie, że musi się dokonać w człowieku taki przewrót kopernikański, że człowiek, dopóki myśli, że jest centrum jak Ziemia, no to wszystko nie gra. Musi się wewnątrz głęboko dokonać ten przewrót i człowiek musi uznać to, że to Bóg jest centrum, on jest słońcem, my się kręcimy wokół niego, prawda?
Nie czytałem Benedykta, też doszedłem do takich wniosków.
No widzisz, chwała Bogu.
Jaka przyszłość mnie czeka?
No nie wiemy, no to już można się domyślać, więc nieprzyjaciel zawsze będzie robił wszystko, prawda, żeby nas tak ustawić, żeby nas, no można powiedzieć chyba, choć są zwolennicy tego, że Ziemia jest płaska, nie wiem, nie byłem, we wszystkich miejscach, że będzie nas...
Na krańcu się.
Tak.
Krańcu płaszczyzny.
Tam takie wielkie słonie podtrzymują. Jest wielki wodospad z każdej strony. Żart. No i że zawsze będzie nas trzymał w tej takiej nieświadomości, żeby nas właśnie pchać w ten błąd tak naprawdę w całej optyce. Także... A druga rzecz, myślę, że istotna, bo mówimy o Ewangelii, że właśnie no nieprzyjacielowi też mówiliśmy o dobrych owocach, bo też Aga mówiłaś, że Bóg jest tylko dobry i znowu jakby jest bardzo ważną rzeczą ta ocena tego, co jest dobre. I znowu to koreluje z tym, o czym teraz powiedziałem, że to nie my wiemy, co jest dobre. Nawet jak się nawrócimy i jesteśmy naprawdę blisko i w ogóle super, już oczyszczeni, nie ma grzechów ciężkich, to ciągle nie my wiemy, co jest dobre. To my, nie my definiujemy dobro. Mimo, że wiecie, każdemu z nas się wydaje, że zawsze, myślę, że się zgodzicie, że wiem, że czuję, że to w tym momencie będzie dobre, to my tego ostatecznie nie wiemy i mało tego, nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć. Bo jeżeli Bóg jest dobry, to tylko On wie, co jest dobre, tylko On definiuje dobro. Tu w ogóle jest cały problem relatywizmu, prawda? Czyli znowu ta cała optyka zła, światowa może i nieprzyjaciela, że definiuj dobro. Ty decyduj, co jest dobre dla ciebie. Więc to, co jest dobre dla ciebie, no to jest dobre, ale tak nie jest. Dobro pochodzi od Boga i tylko On definiuje dobro. I dlatego ta pokusa ostatnia diabła polega
tylko
na tym...
Tylko On jest prawdą właśnie.
Tak.
Bo to właśnie On jest źródłem prawdy.
A szatan co mówi, jakby parafrazując Jezusowi, że wejdź na tą drogę, bo to jest dobra droga. Ty będziesz wspaniałym władcą. Przecież masz do tego predyspozycję. Nikt tego nie zrobi lepiej od ciebie. Jak ty będziesz rządził światem, to będzie pokój. To jest po prostu wypchanie na inne tory, łuda. Nie? A to i dlatego wydaje mi się to tak cenne. Jezus się temu opiera. Mówi, Bóg prowadzi, znowu po ludzku ocenimy, że wiecie, nie dziwmy się apostołom, Piotrowi, który odwodził Jezusa od męki. Po ludzku to jest sprzeczności z naszym myśleniem, prawda? Że co w tym dobrego,
z tym,
że
co znamy.
Jezus umrze, to jak? I to jest myślę, ogromna rzecz do refleksji, że Bóg taką drogą przeprowadził Jezusa, że On definiuje, co jest dobre i to niekoniecznie się musi mieścić w tym momencie w naszym w ogóle pojęciu, rozumieniu, ale to jest ważne, że to Bóg definiuje dobro i On decyduje, co jest dobre, co nie. Również w naszym życiu, myślę.
Dlatego ja myślę, że jakoś tak się sprzeciwiałam na początku temu, bo jakby obawiałam się, po prostu w momencie, w którym słyszałam to, co mówisz, to, co mówiłaś wstecz, było dla mnie sprzeczne. Te owoce oceniasz teraz, czyli po tym, jak zobaczyłaś, że to było błędne i że one doprowadziły cię do tego, że odkryłaś coś innego, że tamto cię tak poprowadziło, ale w tamtym miejscu nie można tego nazwać dobrem, w moim odczuciu oczywiście, no bo no nie było tym, to nie było oddawaniem chwały Bogu. Oczywiście ciebie to doprowadziło, stąd był taki mój sprzeciw, że w tamtym miejscu nazywanie tego, no nie chciałabym, żeby ktoś to jakoś zrozumiał, że możesz w takim miejscu zaczerpnąć dobra, to w sumie
to
jak jestem uważna, to
okay,
sobie...
Ale właśnie, nie, to Alek było to fajnie ocenianie. Powiedział, że nie my oceniamy, co jest dobre, a co złe i owoce dokładnie. Należą do Pana. Tak, tak naprawdę.
Dokładnie. Dajcie mi dookreślić. jak byłam w tamtym miejscu, to była ocena na tamten moment, na tamten moment to były dobre owoce. Teraz, jak kończę historię, mówię o tym, że były złe. Więc nie mogłam wtedy ocenić inaczej, bo gdyby tak było, to bym z tego wyszła. A z czego, co mnie z tego wyprowadziło? Człowiek, ludzie. Dlatego, że mi w porównaniu do moich koleżanek nie działo się paranormal activity, tylko działo się coś na poziomie serca. Tak naprawdę uważam, że Bóg, ja nie wiem, czy to jest zgodne teologicznie, proszę mnie tu wyprowadzić z błędu, my mamy w sobie taki kompas, że my wiemy, co jest dobre, a co złe. W sensie takim... Nie wiem, czy jak popełniacie grzech ciężki...
To chyba zależy od jakiejś wrażliwości sumienia.
Może, może. O to mi chodzi. Nie, a że jej, pełna prawda. No, nie, że pełna prawda i objawienie pańskie, tylko no chodzi mi o to...
Jakieś prawo naturalne wpisane w człowieka, prawda? Takie... Tak Kościół uczy,
no
prawda?
Tylko jak bardzo głęboko jesteśmy z tym znaczy, skomunikowani. Czekajcie. Mamy w sobie iskrę Pana Boga, to gdzieś pewnie ta iskra w nas jest.
Znaczy, ja uważam, że bez Ducha Świętego nie znamy prawdy.
No to o tym mówimy, no więc to jest mamy Ducha Świętego.
Kompasem.
No, Duch Święty jest, tak. Czyli Jezus Chrystus przyszedł, by dać świadectwo prawdzie, czyli temu, co jest złe, a co dobre, co jest grzechem, a co nie.
No tak.
Mówię tak pewnie, ponieważ dopiero kiedy go poznałem, wyświetlił mi, co jest w ogóle grzechem, że grzech istnieje. To jest jedna sprawa, ale teraz ja lubię takie zdanie, że nasze serce nas oszukuje, ponieważ... To Jezusa serca nas nie oszukuje i lepiej pytać Boga o różne rzeczy, bo naprawdę mamy zawężoną perspektywę, nawet patrząc serca.
To chyba twoje ulubione słowo w czasie tej serii.
Jakie?
Perspektywa.
No tak, no ale bo znowu, co robi diabeł podczas tego kuszenia, że obiecuje wszystkie królestwa świata i ich przepych Jezusowi i dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. No obiecuję mu tymczasowe królestwa, a idzie gra o Królestwo Boże nieskończone. Znowu no, perspektywę zawęża i pokazuje jako najwspanialszą. I mi się to akurat jeszcze, już nie do owoca chcieliście, ale ja uważam, że to jest to każdy moment, kiedy my upadamy, albo jesteśmy, bo mówimy ciągle o działaniu złego, tak? Co on robi? On nam oszukuje nas, że my coś dobrego zdobędziemy. Jakieś grzechy, jeśli nas kusi do grzechu, to coś jest za tym obietnica jakaś, że będzie fajnie. No i oczywiście jest przez chwilę czasem fajnie. No i właśnie, ale to jest zyskując tymczasowe fajnie, tracimy wieczne wspaniale.
No i widzicie, i ta moja droga wynika z tego, że ja o tym wiecznie wspaniale nie wiedziałam. Dlatego ważne jest wypełnianie tej luki niewiedzy, czyli właśnie uczestniczenie w sakramentach, dołączenie do wspólnoty, czytanie Pisma Świętego.
Pogłębianie swojej wiedzy.
Dokładnie, tak. Czyli nie tylko nawracam się, uważam, że wierzę Boga, ale idę za Nim, żyję Nim.
Nasza niewiedza nie jest blokadą dla przeciwnika, wręcz przeciwnie. On wykorzysta naszą niewiedzę i nieświadomość właśnie, żeby pójść dalej. Ja pamiętam taki spór, to było trudne u mnie w domu, bo kiedyś przyjechałam, jeszcze taka, no powiedzmy, może nie super świeżo nawrócona, ale powiedzmy, wiecie, tak, że tutaj chciałabym dużo zmieniać, a najbardziej to w domu zaprowadzać. To jest trudne. Dopiero potem dochodzi człowiek do tego, że Jezus powiedział, że najtrudniej jest tam i ogólnie trzeba odpuścić.
Nie jest prorok mile widziany w własnym domu.
Najtrudniej to jest z neofitem potrzymać.
O, i dokładnie to. Czyli, a jeszcze jak się to połączy, to już w ogóle. I przyjechałam i zobaczyłam, że nad drzwiami wisi podkowa.
Na szczęście.
No.
Na szczęście.
No, ja w ogóle miałam takie właśnie podejście, że po co to? Że jakby właśnie, że jest na szczęście. Zapytałam i że na szczęście, ale co to oznacza? Co to oznacza? Na przykład dlaczego zaraz po wejściu nie wisi krzyżyk od razu nad drzwiami, ale wisi podkowa? O co chodzi? I mówię, tato, to nie musi być tak, że ty masz przyzwolenie, ale to już dajesz takie pozwolenie na to, żeby przeciwnik przychodził i działał, bo ty dopatrujesz się Boga gdzie indziej. No i to było trudne, bo jakby wyszłam naprzeciw temu, że coś takiego sobie gdzieś tam tak upatrują się, ale zawsze tak było, ale przecież się tak wieszało, tak się mówiło i tak dalej. No, w którymś momencie musiałam odpuścić, ale tata był nieustępliwy i znalazł jakiegoś, ja nie wiem, teraz nie pamiętam, jakiegoś świętego czy innego, który kogoś podkuwał i jego symbolem jakimś były podkowy.
Obronił tezę.
Obronił, tak, zdeterminowany, okay. Znalazł po prostu, że to nie może być złe. Ja mówię, no oczywiście, że jest tak, że nie musi, ale może być furtką, bo co to ci daje? Czy naprawdę to jest... Bo dlaczego tego tak bardzo bronisz? Bo ja mówię, okej, no w porządku, tylko no, po co to tam wisi? Tu wisi, tam potem się okazało, że jeszcze w innym miejscu też wisiała podkowa. Jeśli nadajesz temu znaczenie jakieś, no to wydaje mi się, że to może być... Ja się też łapię na tym, może teraz już coraz mniej, nad takimi rzeczami, które też wyniosłam z domu. Nie mów, nie chwal kwiatków, bo umrą. Moja mama tak mówiła, nie chwal mi kwiatków, bo wszystkie pomrą. Mówię, mamo, ale piękne kwiatki. Mi się zajmuje tym święty Franciszek, dajże mi święty spokój. No i tak mówię, w sensie takim, że no nie chwal, bo umrą. Albo nie można ich przesadzać wtedy coś tam, jakieś takie rzeczy sobie... Jakbym miała znać te wszystkie zabobony, to po prostu no nic by się nie można, nikt będzie mógł człowiek robić, bo po prostu wszystko jest nie w porę.
Wiecie, dlaczego chrześcijanie nie mogą wierzyć w przesądy?
Ja wiem, bo to przynosi pecha. Natomiast ja bym się odniósł jeszcze tutaj do tego Rafała, bo to mi się wydaje bardzo ważne. Mam takie doświadczenie i wiele razy tego doświadczyłem, że przy upadku, na przykład ciężkim jakimś takim naprawdę kryzysie i jakimś moralnym, pewnie przez mnóstwo jeszcze aktywnych lęków, to dochodziłem do takich momentów, to takie osobiste, ale że wniosków, że gdybym był teraz sędzią w swojej sprawie, to bym się potępił. Jestem przekonany o tym, że zresztą to też jest doświadczenie, o którym dziś czytałem niejednokrotnie u świętych, prawda? Że człowiek, gdyby miał takie pełne poznanie tej ciemnej strony swojego serca, to być może i by się potępił. Nie wiem nawet, czy Faustyna tak nie pisała, że gdyby nie miłosierdzie Boże, to już dawno by się, prawda, tu na ziemi. I to mi się wydaje taki moment, bo ważny, że trzeba ufać bardziej Bogu niż sobie, bo to były sytuacje, kiedy mówiłem, tak, zrobiłbym tak, gdybym sobie teraz ufał i swojemu osądowi tej rzeczy, ale nie zrobię tego, tylko ufam Jezu Tobie. Jeżeli Ty tego nie robisz, jeżeli Ty mnie teraz nie potępiasz, to ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię, bo Ty decyduj. To jest, myślę, w ogóle taką mega kluczową istotą, że... No.
Ja sobie teraz przypominam, w Chacie jest taki motyw, że tam...
Czyjej?
W tym filmie i książce jest taki motyw, że właśnie Bóg pokazuje temu głównemu bohaterowi, tylko nie pamiętam, to był chyba jego dzieciństwo, czy jego taty dzieciństwo, jak był dzieckiem i dlaczego jego tata był taki dla niego. I pokazuje mu i teraz osądź w tej sprawie. Usiądź na fotelu sędziego i osądź. No i okazuje się, że jak on mu pokazuje, to on absolutnie nie potępia tego, bo widzi, co to dziecko znaczy przeżyło.
Rozumiem, że ma dostęp do takiej boskiej, tak, boskiego spojrzenia na całość.
Tak, tak. I wtedy nie potępia. Tylko, potem się mu okazuje, ale mamy, to był, no, twój tata, którego ty nienawidzisz i tak dalej. I widzisz, ja nie mogę go popatrz, co on przeżył. I w tym momencie ten człowiek po prostu, no i my nie mamy tej pełni. My nie mamy tej świadomości, nie mamy tego wglądu. Właśnie to, o czym ty powiedziałeś, więc no jakbyśmy byli sędziami w swojej sprawie, to byłoby ciężko.
Tylko, że no, sąd już się odbył i umarł za to Chrystus.
No tak, ale my się nadal, no, nadal tego nie przyjmujemy. I nadal jakby to szukamy ciągle czegoś więcej. Jakby
ta śmierć przyszła, tylko że na niego. Już zostało to osądzone wszystko. I przybite do krzyża.
No to jakbyście ocenili, takie mi się nasuwa pytanie, i jakbyście odpowiedzieli na to pytanie, gdzie jest w takim razie granica między odpowiedzialnością i bycie dorosłym dzieckiem Boga, a ciągłym pytaniem go, co mam zrobić?
Dojrzewamy. To tak naprawdę zmierzamy do tej pełni, która jest w Chrystusie, ale to jest proces nawet nie tyle na całe życie, ile rozciągnięty pewnie na wieczność, bo dopiero tam osiągniemy tę pełną dojrzałość, a tak po prostu jak długo jesteśmy tutaj, to podlegamy różnym słabościom.
No, dojrzewanie jest też połączone właśnie z jakimś takim uwrażliwianiem sumienia i takim rozwojem, że po prostu będąc w relacji bliskiej z Panem Bogiem, to nie musimy już w taki sposób pytać jak na samym początku, bo jesteśmy też w takiej łączności, że oddajemy swoje serce, żeby On je wypełniał i żeby to Jego serce było w nas. I w dodatku idziemy jakby w tym kierunku, no żeby uznać też swój rozum jako Jego dar. I On nam też po to daje, żeby nie było też takie to rozłączne. No jesteśmy całością. Benedykt XVI... wiara i rozum, te sprawy już przywoływane, więc to jest razem, to po prostu idzie razem, więc no dojrzałość, o której powiedziałeś, to jest chyba odpowiedź na to.
Znaczy dla mnie dojrzałość i to, co już mówiliśmy, każdego dnia pytam Ojca, czy pytajmy Ojca, jaka jest Jego wola. I wtedy będziemy czynić, jeśli będziemy czynić zgodnie z Jego wolą, będziemy naśladować Jezusa, tak jak On działał. Widział u Ojca, widział, co Ojciec, czego chce Ojciec i czynił to.
No, a Jezus jest niezwykły też w swojej wolności, bo jako Syn Człowieczy, jako człowiek, to, no, to, jest, to On właściwie wszystko robi, co Mu Ojciec objawia, wszystko, nie? No, to Jezus to zaznacza, że ja mówię to, co mi Ojciec powiedział, nic więcej od siebie.
Tak, nawet, i cały czas jakby Mu objawiał.
Tak, pewnie każdego dnia, gdzie ma pójść, co się wydarzy.
Dokładnie. Więc Jezus tak pokazuje, żebyśmy wchodzili w dialog? Czyli pokazuje nam to, że ta niewiedza z Ojcem, tak, ale czasem potrzeba, żeby ten dialog wejść z drugim człowiekiem, żeby rozeznać właśnie i ta niewiedza, żeby nie stała się furtką dla przeciwnika, bo w sumie wyszliśmy od tej niewiedzy, więc żebyśmy tak na niej właśnie skończyli, prawda? Że to, no, właśnie żeby to nie szło w tym kierunku, że się pogubimy w tym. No bo jednak moglibyśmy tak tylko pytać i się modlić, ale jeśli nie będziemy tego weryfikować, to i tu przeciwnik może zadziałać, że pobłądzimy.
Pan Bóg w swojej mądrości jakby dał nam wiele, czyli Kościół, wspólnotę, mądrość Kościoła, tradycje i wiele, wiele innych rzeczy, wszystkie te skarby, żebyśmy z nich korzystali w mądry sposób, nie?
No jakoś dodałabym do tego jeszcze, że dla Boga ważne są nasze marzenia i nasze pragnienia, tylko trzeba się zgodzić na Jego scenariusz, a nie totalnie się, że to totalnie trzeba zostawić. Mnie Bóg wiele pragnień, które miałam i marzeń spełnił, ale nie zawsze tak, jak sobie wyobrażałam, a w zasadzie w większości nie tak, jak sobie wyobrażałam.
Mi też spełnia marzenia cały czas i też jest to jakby w tym czasie, w którym On uznaje za najlepsze i spełnia je. I to jest niesamowite.
I często
jest
dużo
bardzo
hojniej.
Wierny w tym, o mega hojnie i to zaświadczam. Natomiast, bo tu jeszcze mi dzwoni z tym kuszeniem właśnie, jeśli znowu też słowo cierpliwość, bo czasami właśnie u nas jest takiego, że zwłaszcza jak jesteśmy na tym początkowym etapie, że my chcielibyśmy może szybko tej satysfakcji, trochę nas świat tego uczy, tak? No i szybko satysfakcję, no to właśnie diabeł mówi, no to dam ci szybką satysfakcję, wspaniałe królestwo, takie czy inne, królestwo, nie wiem, bo to jest symbol jakiś, nie? To może być królestwo przyjemności, doznań seksualnych, różnych rzeczy, tak? Czy różnych też rzeczy, których, naszych marzeń niespełnionych, czy naszych rzeczy, których nam brakuje w sercu, tak? No i to też właśnie jest kwestia, jak poznajesz Jezusa, jak zakochujesz się w Nim, wytrzymaj w tym zakochaniu, pobądź z Jezusem, daj Mu czas, żeby On jakby swoją miłością Ciebie właśnie ogrzewał i Ty będziesz wzrastać, nie? Czyli nie iść za takim impulsem od razu i nie. Ale właśnie przeciwnik to będzie wykorzystał. Będzie nam obiecywał, już, teraz ty tego potrzebujesz, czy czegoś potrzebujesz. Często sytuacje znam takie, że osoba nawraca się i na przykład, no i fajnie, pozna Jezusa, jest w jakimś tam w euforii nawet. Po czym, no na przykład ma bardzo mocną potrzebę bycia kochanym, tak przez człowieka. I pojawia się człowiek. No i najczęściej jakby ta osoba nagle, no idzie w to. Ale okazuje się, że no nie wytrzymała w tym takim zakochaniu z Jezusem. Poszła w coś, wydawało się wspaniałe, a to był falsyfikat. Najczęściej po roku czasu jestem trochę połamany. Wracają ludzie do Boga, ale już kurczę, czasami kuleją. Nie? Dużo takich historii widziałem.
I tym sposobem chyba doszliśmy do końca ostatniego odcinka, ostatniego tygodnia naszych rekolekcji wielkopostnych. Więc dziękujemy Wam za te całe 5 tygodni, które spędziliście tutaj razem z nami. Mamy nadzieję, że to, o czym mówiliśmy, było dla Was dobre i że tutaj jako nasi bracia i siostry skorzystaliście po prostu na tym. Mamy nadzieję, że również przez to wszystko oddaliśmy chwałę Panu Bogu i że będzie to służyło dla naszego i waszego dobra.
Tak, to chyba tyle.
No pamiętajcie, chyba po prostu nie bójcie się Boga.
Tak, to po pierwsze, nie bójcie się Boga. On jest po naszej stronie.
Dokładnie tak, a o tym, że przeciwnik działa, po prostu tylko pamiętajcie, ale macie siłę, żeby się temu przeciwstawić.
Są narzędzia, Bóg nas wyposaża, daje innych ludzi, nie jesteśmy sami, możemy wspólnie, jako wspólnota Kościoła jakby przeciwstawiać się złu.
A on już nas zbawił i teraz w przyszłym tygodniu będziemy obchodzić tego pamiątkę, więc przeżyjcie ją jak najlepiej.
Tak, w zeszłym roku mieliśmy właśnie takie nastawienie, żeby właśnie w Wielkim Tygodniu nie odzywać się zbyt dużo, dlatego że czas Wielkiego Tygodnia to jest też czas wielkiej ciszy, która wybrzmiewa najbardziej w Wielką Sobotę i jest to właśnie idealny czas, żeby słuchać Boga, żeby kontemplować tak naprawdę te niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce te 2000 lat temu, które nadal są dla nas bardzo aktualne i tak bezwzględnie cenne.
Niech dodać ci tu jęć. Proszę,
tak, już wystarczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.